Niepodległość po zakończeniu I wojny światowej nie dała Polsce granic. Traktat wersalski nie dał Gdańska, który został wolnym miastem, a Polsce przyznano 140 kilometrów wybrzeża z Puckiem i Półwyspem Helskim. Nad morze wyruszyli ludzie z zaborów i emigracji oraz marzyciele. To historia mojej rodziny w Polsce niepodległej i morskiej. Miałam dwóch dziadków Franciszków, wielkopolskiego i amerykańskiego. Pierwszy, Franciszek Urbaniak, był kowalem w Śremie i tego zawodu wyuczył czterech synów. Wobec siedmiu córek nie miał żadnych ambicji. Jeden z synów ćwiczył kondycję w towarzystwie gimnastycznym Soku, gimnastykę i boks, ale nie zamierzał być kowalem. Marzył o morzu i lataniu. Wylądował więc w Morskim Dywizjonie Lotniczym w Pucku, który właśnie obchodzi stulecie. To był Roman Urbaniak, mój tato. Drugi dziadek, Franciszek Wądołowski, wyjechał za chlebem z zaboru pruskiego do Ameryki. Kiedy dowiedział się, że Polska jest wreszcie wolna, spakował piątkę dzieci, żonę w ciąży i zarządził powrót do kraju. Rejs z Nowego Jorku do Gdańska największe wrażenie zrobił na nastoletnich braciach mamy, Jusku i Wincentym. Chyba wtedy postanowili pójść na morze. Kolejną część podróży rodzina odbyła pociągiem z Gdańska do Gdyni. Kiedy dotarli do budującego się dopiero miasta i portu, był rok 24, dziadek skomentował Gdynię jako taką wioskę i pojechali dalej. Z tego dalej obstawiał konie na Służewcu, a kiedy pochłonęły młyn i kawałek gospodarstwa, znów policzył dzieci, już było sześcioro, i zarządził powrót do Gdyni. A Gdynia była już wówczas Ameryką. W ten sposób Wądołowscy zostali Gdynianami. Gdynia międzywojenna tworzyła swoją historię w postępie geometrycznym. Mama Genovefa, czyli Jenny, wszystkie dzieci miały imiona polsko-angielskie, oraz jej bracia pisali własne CV wspólnie z miastem. Byli młodzi, przystojni, mieli pracę, co znaczyło pieniądze. Józek i Wincenty zaczęli pływanie na transatlantykach, Polonia i Chrobry. Pomogły oczywiście znajomość angielskiego i amerykańskie paszporty. Pozwalało to na utrzymanie stylu życia, o który szczególnie zabiegał dziadek. Był dumny ze swoich synów, w wolnych chwilach boksujących i kopiących piłkę w klubie sportowym Union Gdynia oraz córki, która po pracy w domu towarowym żeglowała, udzielała się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, a wieczorem na parkietach gdyńskich lokali nocnych. Latem oczywiście miejscem spotkań była gdyńska plaża oraz wzgórza Morenowe. Na nich w czasie jednej z rowerowych wycieczek tato oświadczył się mamie. Wcześniej sprzedała mu ten rower w swoim domu towarowym. Przez następne lata mama celebrowała narzeczeństwo, nie rezygnując z żadnego balu w dworcu morskim, skąd odpływały transatlantyki, a dzisiaj jest tam Muzeum Migracji. No bo gdzie miała pokazywać zagraniczne buty i sukienki przywożone z rejsów przez braci? Tato przyjeżdżał z Pucka do narzeczonej w Gdyni i często jej nie zastawał. No nie było przecież telefonów komórkowych. Szedł więc do kasyna Riviera nad Zatoką, które zresztą istnieje dzisiaj, między Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej. Miał tam przywileje, bo był członkiem zwyczajnym Towarzystwa Kasyno Podoficerów Floty w Gdyni z legitymacją numer 781 zatwierdzonej do użytku służbowego przez kontradmirała Józefa Unruga, dowódcę floty. W statucie znajdował się między innymi koleżeński fundusz odprawowy, wsparcie rodziny, także na wypadek śmierci marynarza. Był rok 37 i może oznaczało to przewidywanie wojny. Lata narzeczeństwa zakończyły się pod koniec sierpnia 39 roku. Kiedy tato wrócił ze szkolenia w Warszawie, oświadczył, że na początku września leci do Włoch po zakupione przez Polskę bombowce. Mama uznała, że niebiesko-oki blondyn w mundurze może być łakomym kąskiem dla Włoszy i zarządziła zamieszkanie. Organizację zleciła Józkowi, który pływał w dziale hotelowym na Polonii. Musiał mieć tam niezłą pozycję, skoro pożyczył całą zastawę na zaręczyny. Ich historia była długie lata opowiadana w naszym domu. Pewnie dlatego, że powojenny ślub rodzice zawarli. Tato w pożyczonym garniturze, a mama w prochowcu. Beztroską młodość zakończył oczywiście wrzesień 39. Tato nie zdążył wylecieć z Pucka i wraz z resztą lotników Morskiego Dywizjonu Lotniczego został obrońcą Helu. Wojnę zakończył 2 października, a potem w obozie jenieckim razem ze swoim dowódcą Józefem Unrugiem. Rodzina mamy wraz z innymi Gdynianami została wysiedlona z miasta. Niemcy chcieli mieć nowoczesny port i miasto. Nazwali je Gotenhafen, więc Gdyni nie bombardowali. Mama zabrała album, biżuterię babci przywożoną przez wujków z rejsu i nożyczki do manikiuru. Józek zszedł z Polonii, którą sprzedane wrócił do Ameryki. Wincenty zamustrował na najnowocześniejszy wtedy polski transatlantyk Chrobry i wyruszył w rejs do Brazylii. W czasie tego rejsu w załodze był też Witold Gombrowicz. Kiedy dotarła wiadomość o wybuchu wojny, ponad 1000 pasażerów wysadzono na ląd, a statek skierowano na północ do konwojów. W czasie jednego z nich został zbombardowany przez niemieckie lotnictwo. Uratowana część załogi, w tym starszy oficer Karol Olgierd Borchardt i mój wujek, zostali przewiezieni na Wyspy Brytyjskie. Wujek po przeszkoleniu w RAF-ie w Szkocji wrócił do Ameryki i zgłosił się do Air Force US. Za loty na Bremę otrzymał amerykańskie odznaczenie wojskowe. A z nowojorskiej gazety z 1944 roku dowiedziałam się, że polskiego marynarza Wincentego Wądolskiego zamieniono w amerykańskim lotnictwie na Wincenta Wandetowskiego. Dlatego znalazłam jego grób w Alei Zasłużonych w Arizonie. Amerykański paszport pomógł także wujkowi Kazikowi, którego wydostano z obozu w Stutthofie. Niemcy jeszcze nie wiedzieli, co zrobić na początku wojny z amerykańskim obywatelem. Dziadek znalazł swoje miejsce w zbiorowej mogile obrońców Gdyni. Kiedy po wojnie tato wrócił z niewoli, wiedział, że nie będzie mógł latać ani w wojsku, ani w cywilu. Ale odmówił oddania marynarskiego munduru. Miał za niski stopień wojskowy, aby aresztowanie było tak spektakularne jak 3 komandorów, oficerów marynarki wojennej, straconych przez władze komunistyczne. Jeden z nich, komandor Mieszkowski, był pierwszym kapitanem portu w Kołobrzegu. To uratowało tacie życie. Został wysłany na Wyspę Wolin, gdzie stworzył bazę samochodową i znalazł nową miłość. Wyremontował zdobycz wojenną, czyli motocykl Harley. Stał się jego dumą. Mijały lata, a rodzicom jakoś słabo wychodziło powiększanie rodziny. Tato miał już 41 lat, mama 35, kiedy się w końcu urodziła. Wtedy mama autorytarnie zmieniła domowe priorytety. Sprzedała Harley'a i kupiła wózek koszykowy dla mnie. Tato nigdy tego nie skomentował. W końcu przez Wolin i Hel wróciliśmy do Gdyni. Miałam 2 dziadków Franciszków. Nie poznałam żadnego, ale myślę, że mam ich cechy. Solidność Franciszka Wielkopolskiego i fantazję Franciszka Amerykańskiego. A swoją drogą, gdybym miała kamienicę w Gdyni, którą na koniach przegrał dziadek amerykański i Harley'a, którego za wózek koszykowy sprzedała mama, to czy byłabym do dziś starą panną? Ale jest drugie zakończenie. 10 lipca tego roku w Zatoce Puckiej, gdzie generał Haller zaślubiał morze, zrobiłam to samo. Rzuciłam swój pierścionek w wody zatoki. No więc chyba już nie jestem starą panną.